Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież dziękuje uczestnikom europejskiego spotkania młodych za to, że wnoszą w rok miłosierdzia swe twórcze siły i wyobraźnię. Przełożony wspólnoty w Teze przybył na spotkanie w Walencji prosto z Homs w Syrii. Rzadko mi było dane tak intensywnie przeżywać bożonarodzeniowe orędzie pokoju, przyznał w rozmowie z Radiem Watykańskim. Ojciec Święty dużo wycierpiał na skutek watykańskich skandali, ale się nie ugiął, powiedział arcybiskup Becciu, podsumowując dobiegający końca rok. 28 grudnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ojciec Święty, dziękuję Wam z całego serca, że wnieśliście w rok miłosierdzia swoje twórcze siły i młodzieńczą wyobraźnię, napisał watykański sekretarz stanu do uczestników 38. Europejskiego Spotkania Młodych. Papieskie przesłanie odnosi się do hasła tegorocznej pielgrzymki – odważyć się na miłosierdzie. Wpisuje się ono w ogłoszony przez papieża jubileuszowy rok miłosierdzia.
W liście czytamy, że miłosierdzie to nie droga samodoskonalenia duchowego, ale konkretne towarzyszenie ludziom dotkniętym różnymi nieszczęściami. Musimy pamiętać, że miłosierdzie ma wymiar społeczny. O tym przypomina nam treść uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała. Wiecie, że Kościół jest dla całej ludzkości i że gdziekolwiek są chrześcijanie, każdy powinien odnaleźć oazę miłosierdzia. Czytamy w przesłaniu wystosowanym w imieniu papieża. Kardynał Parolin dodaje, że właśnie taką oazą ma być wspólnota z Teze. Ojciec Święty życzy, abyście podczas tych pięknych dni coraz lepiej poznawali oblicze miłosiernego Ojca.
Brat Alois, przełożony wspólnoty z Teze, przybył na spotkanie młodzieży w Walencji z Bliskiego Wschodu. Tydzień spędził on w Libanie wśród uchodźców, a następnie na Boże Narodzenie udał się do Homs w Syrii. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu, rzadko przeżywał z taką mocą bożonarodzeniowe orędzie pokoju. Wiedzieliśmy, że większość miasta jest zburzona, ale trudno to sobie wyobrazić. Kiedy widzi się to na własne oczy, ból przeszywa serce. Nieliczne rodziny powracają do Homs, próbują żyć w swych zburzonych domach i mieszkaniach bez wody i prądu. Lecz mimo wszystko przed katedrą grecko-katolicką zorganizowano wielkie święto. Młodzi przygotowali prezenty dla dzieci. Bardzo dużo robi się dla dzieci w Syrii. Służy temu wiele inicjatyw. Ale o nadzieję w Syrii bardzo trudno. Ludzie są wycieńczeni, zniechęceni. Kościół, święta pozwalają ludziom jakoś iść naprzód. Liturgia Bożego Narodzenia budzi w nich małą nadzieję, albo raczej głębszą nadzieję. Młodzi pytali mnie, dlaczego Bóg przyzwala na tak długie cierpienie. I prosili, bym powiedział Zachodowi, że większość Syryjczyków chce żyć razem, ale ich głos nie jest brany pod uwagę. Zgiełk broni jest silniejszy. Papież dużo wycierpiał na skutek wycieku zastrzeżonych dokumentów z Watykanu, ale się nie ugiął. Więcej dał nam wzór pogody ducha i odwagi, powiedział arcybiskup Angelo Becciu. Zastępca watykańskiego sekretarza stanu podsumował w rozmowie z Radiem Watykańskim mijający rok. Nie omieszkał wspomnieć o skandalach, ale mówił też o pozytywnej reformie, która dokonuje się w Watykanie. Mówiąc o inicjatywach papieskich, szczególną uwagę zwrócił na ogłoszenie roku miłosierdzia. Pamiętam chwilę, kiedy papież mi oznajmił, że chce ogłosić Rok Święty. Zobaczyłem w nim naprawdę dużo radości, bo był świadomy, że daje światu coś wyjątkowego, możliwość doświadczenia Bożego miłosierdzia. Również jego decyzja o ustanowieniu wielu świętych drzwi pokazuje, że papież chce, aby wszyscy mieli możliwość skorzystania z dobrodziejstw Roku Świętego. Franciszek nie myśli o oceanicznych tłumach w Rzymie, ale zależy mu na tym, by każdemu umożliwić i ułatwić doświadczenie dobroci i miłosiernej miłości Boga.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
28 grudnia wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś nadamy rozmowę z dyrektorem Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, księdzem Waldemarem Cisło, o sytuacji prześladowanych chrześcijan. Wywiad przeprowadził ksiądz Ryszard Bordzian z Katolickiego Radia Zamość. Zapraszamy.
Księże profesorze, od 10 lat przygotowuje ksiądz raport na temat prześladowania chrześcijan zatytułowane Prześladowani i Zapomniani. Dlaczego świat milczy w okrucieństwach, które spotykają naszych braci w wierze?
Z jednej strony liczby są dramatyczne, bo przez długi czas utrzymywała się liczba 170 tysięcy chrześcijan co roku zabijanych za wiarę i to tylko dlatego, że byli chrześcijanami. Ostatnie dane, które były podawane przez Radio Watykańskie 2 lata temu, mówią o 105 tysiącach. Czy jeśli przyjmiemy pierwszą liczbę, to co 3 minuty gdzieś na świecie ktoś był zabijany, jeśli drugą, to co 5 minut ktoś na świecie ginie za wiarę. Mimo tego, powiedzmy, oddźwięk w mediach tej tragedii był znikomy. Dziwiło nas też takie nastawienie i rządów europejskich, kiedy próbowały organizacje typu Pomoc Kościołowi w Potrzebie alarmować, prosić o zajęcie bardziej jednoznacznego stanowiska przeciwnego, to spotykało się to z jakąś taką murem oporu, czy murem milczenia, nie do przebicia. Tutaj się składa na to chyba kilka czynników, bo powiedzmy, w Chinach prawa człowieka są ofiarą ekonomii. W Korei Północnej, w wielu innych tego typu krajach są reżimy, które nie wiadomo dlaczego utrzymują. Właściwie Korea Północna to jest jeden wielki obóz koncentracyjny. W rejonach takich jak Bliski Wschód, gdzie chrześcijanie jako mniejszość są zabijani przez fanatyków islamskich, też czasami gospodarka brała interes nad prawami człowieka. Więc to są takie te przesłanki, które mówią nam o tym, że no niestety, czasami jak chodzi o życie, to pieniądze, interesy ekonomiczne, ropa, handel bronią stają się ważniejsze niż życie ludzi.
Ksiądz był na Bliskim Wschodzie, w Syrii. Kim są dzisiaj chrześcijanie w Syrii?
To jest mozaika Kościołów. Pamiętajmy, że zarówno Irak, jak i Syria, które dzisiaj przeżywają, czy stoją właściwie przed dramatem, bardziej Irak, wymazania chrześcijaństwa po niemal 20 wiekach obecności. Pamiętamy ubiegły rok Mosul, kiedy biskup Nuna napisał do papieża, że od 18 wieków po raz pierwszy nie odprawiono mszy świętej w Mosulu, bo nie miał jej kto odprawić, ani nie było dla kogo jej odprawić. Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, żeby przetrwać, musieli być elitą. I oni są albo bardzo dobrze wykształceni, to są lekarze, czyli inteligencja, albo to są świetni biznesmeni, którzy poruszają się w tym obszarze. I to im dawało możliwość przeżycia pośród większości muzułmańskiej. Oni zawsze stronili od polityki, nie chcieli się wtrącać do polityki, co powoduje czasami oskarżenie, że sprzyjają reżimom, co jest nieprawdą, bo oni po prostu się nie mieszają. Oni szanują tą władzę, która aktualnie jest wybrana i tę władzę przyjmują jako swoją. Natomiast jako mniejszość nie mają aspiracji do tego, żeby wpływać na władzę, czy żeby współrządzić, bo to się zawsze dla nich źle kończyło przy zmianach takiej władzy, czy obalaniu takiej władzy. Dlatego nauczani wiekami doświadczeń trzymają się z dala od polityki. Faktem jest, jeśli policzymy ofiary dyktatury w Iraku, czy prezydenta Asada, to tych ofiar było znacznie mniej niż dzisiaj przy tak zwanej demokracji, którą wprowadziły Stany Zjednoczone w Iraku. Dzisiaj mamy bomby, wybuchają wszędzie, na targach, w sklepach, na ulicach. Dzisiaj nie mamy szpitali, nie mamy szkół, nie mamy prądu, nie ma niczego. To, cośmy im dali Irakijczykom, że mogą pójść do urny wyborczej i wrzucić kartkę, a pamiętajmy, ostatnie wybory w Iraku były sfałszowane, bo taki był naddruk kartek do głosowania, że w niektórych okręgach wyborczych frekwencja wynosiła 400%. Niszcząc względny spokój, oczywiście niedoskonały, bo były reżimy, daliśmy im to, że mają tę kartkę, która nie zastąpi chleba, leków i niczego innego.
Jest ksiądz dyrektorem Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dzisiaj, gdy wymienię się tą nazwę w kontekście ostatnich wydarzeń, imigrantów, uchodźców, to stowarzyszenie ma swoje miejsce, zajmuje się niesieniem pomocy na miejscu. Ale gdzie szukać jego początków, działalności, charyzmatu tego stowarzyszenia?
47 rok, kiedy papież zwrócił się do ojca Werenfrieda van Statena z pomocą, czy z prośbą wymyślenia jakiejkolwiek pomocy dla Niemców wysiedlonych po tych nowym ustaleniu granic po wojnie z terenów Polski, z terenów Czech. Ci, oni nie mieli niczego, to byli wygnańcy, tak jak dzisiaj ci wielu z tych, którzy przyjeżdża z Europy. Nie mieli kościołów i ojciec Werenfried poprosił o zbieranie odzieży, takie kazanie, które mi opowiadał w jednym z holenderskich miasteczek, które, bo pamiętamy, tych wojen było dużo. I dwa razy Niemcy zajmowali to miasteczko i w czasie pierwszej wojny, i w czasie drugiej wojny światowej. I jak opowiadał, bał się tego kazania, bo chyba 60% chłopców i mężczyzn Niemcy rozstrzelali. I jak sam mówił, to było dla niego takie mocne przeżycie, kiedy kobiety przynosiły te ubrania po swoich synach, po swoich mężach. I on mówił, no co was motywuje do tego, żeby dzisiaj pomagać tym, którzy byli waszymi oprawcami? I jedna z tych kobiet powiedziała, ojcze, Chrystus nauczył nas przebaczać na krzyżu. Nie jest łatwo przebaczać przyjaciołom, ale musimy przebaczać naszym wrogom. On miał taki też ciekawy przydomek, bo po wojnie nie było lodówek, nie było niczego, więc jedyną formą żywności, którą można było przechowywać bezpiecznie, była słonina. Stąd miał przydomek bekonowy ksiądz albo Speckpater po niemiecku. To były początki, potem to się rozrosło. Kupowaliśmy motocykle dla księży, którzy jeździli od miejsca do miejsca, gdzie ci ludzie byli zebrani. Próbowali organizować swoje życie, mieli w plecaku wszystko, co było potrzebne do odprawienia mszy świętej. Stąd pierwsza nasza nazwa Ostpriesterhilfe, czyli pomoc księżom ze wschodu. Potem się przekształciła w Kirche Inot, pomoc Kościołowi w potrzebie i dzisiaj pod tą nazwą funkcjonuje jako papieskie stowarzyszenie.
Ci, którzy śledzą działalność stowarzyszenia, chociażby poprzez stronę www.pkwp.pl, zauważają, iż takim szablonową informacją tej strony jest akcja SOS dla Ziemi Świętej. Czym ona jest?
Od wielu lat, kiedy była pierwsza i druga intifada, kiedy patriarcha łaciński Jerozolimy skierował do nas apel, że Ziemia Święta pozostanie ziemią bez chrześcijan, bo pamiętajmy, że dramatycznie spada liczba chrześcijan na terenach Ziemi Świętej. Na Bliskim Wschodzie w ostatnich 30 latach o 50% się zmniejszyła, a w samym Betlejem jeszcze niedawno był burmistrz, który był chrześcijaninem. Dzisiaj już takiej możliwości nie ma, bo chrześcijanie są mniejszością i dramatycznie spada ich liczba z różnych powodów i ekonomicznych, i politycznych, i gospodarczych. Dlatego postanowiliśmy w skali całego, mamy 20 biur narodowych, więc wszystkie biura prowadzą taką akcję, że od rodzin chrześcijan kupujemy różańce, szopki, to co oni wyprodukują i sprzedajemy w Europie. W ten sposób dajemy im pracę. O co oni prosili? My umiemy pracować, mamy zdrowe ręce, chcemy pracować, a wy pomóżcie nam po prostu, żeby to było rozprowadzane. Dlaczego? Bo na przykład organizacje turystyczne izraelskie mają swoje sklepy, jeżdżą do Arabów, mają wybranych dostawców, żeby pomijać chrześcijan i w ten sposób ekonomicznie ich eliminować.
Pomoc Kościołowi w potrzebie współfinansuje katolickie stacje radiowe i telewizyjne w całym świecie. Jaką rolę odgrywają media dzisiaj, media katolickie, w miejscach zwłaszcza, gdzie Bóg usuwany jest z życia publicznego, gdzie jest dyskryminowany?
To są kraje, gdzie powiedzmy na przykład w Afryce, w Ugandzie, bo jest taki biskup, starszy misjonarz, on kilkadziesiąt lat spędził już tam w Afryce, to jest diecezja Lira. I on mówi tak, gdyby nie radiostacja, to ja nie dotarłbym nigdy do moich parafii. Ma 20 księży, około 3 miliony ludzi, którym się musi zająć, olbrzymi teren, drogi bardzo kiepskie, jeśli chodzi o dojazd, niektóre parafie w ogóle bez dojazdu, a wiemy, że każdy z nich stara się mieć jakiś kontakt ze światem, czyli telewizję satelitarną i radio. I mówi w niedzielę, mówi, ja większość moich parafian, bo msza święta z katedry jest transmitowana przez radio na żywo, osiągam w ten sposób. I oni mają możliwość udziału we mszy świętej, wysłuchania kazania, komunikatu. Mówi, czasami 60-70% diecezjan w ten sposób osiągam. Kładą duży nacisk na audycję, bo audycję prowadzi jeden ksiądz. Jeśli by trzeba było przeprowadzić to w tylu miejscach, no to nie są w stanie, bo po prostu nie mają tylu powołań, nie mają tylu misjonarzy. Także media są niesamowicie istotne. To jest jeden element, że docieramy z ewangelizacją. Drugi, no w tych krajach, gdzie jest taka tendencja zwalczania chrześcijaństwa, również w tej sferze medialnej, one są niesamowicie ważne, żeby była taka pewna równowaga. Wiemy, że media są piątą kolumną nazywane. To jest ta trzecia siła, czy czasami nawet myślę, że pierwsza, trzeba powiedzieć, w kształtowaniu opinii, w kształtowaniu poglądów. Zresztą w Polsce też wiemy, jak ważną rolę odgrywają media. Stąd ta wielka dyskusja o repolonizacji mediów, żebyśmy mieli taką sytuację, na przykład jak w Niemczech, gdzie gazety, rozgłośnie radiowe nie mogą należeć do obcego kapitału. Więc musimy się uczyć od najmądrzejszych w Europie.
Media podejmują dziś problem islamizacji Europy. W tej dyskusji medialnej często pada sformułowanie, wręcz przestroga: będziemy jako chrześcijanie kościołem mniejszości. Jak ksiądz odnosi się do tej myśli?
Znaczy, jeśli zostawimy emocje, weźmiemy racjonalne argumenty, no to zobaczmy to samo, co na Bliskim Wschodzie. Typowy model rodziny chrześcijańskiej, to demografią muzułmanie wygrywają, to jest troje dzieci i rodzice. Nie? Typowy model rodziny niemieckiej to jest dwoje dorosłych i dwa psy albo dwa koty. Nie? Średnio. W Polsce wiemy, jaka jest dzietność, 1,2, jest to jedna z najniższych w Europie. Więc siłą rzeczy, jeśli rodzina muzułmańska to jest 2 plus 5 i do góry, do 8, do 10 dzieci, no to siłą rzeczy demograficznie ulegniemy, tak jak i tamci. No w Niemczech to widzimy, czy gdzie indziej. Poza tym te obawy są spowodowane też prawem unijnym. Widzimy, że Niemcy, inne kraje skandynawskie próbują te przywileje ograniczać, bo ktoś, kto przyjeżdża tutaj, dostaje prawo pobytu, to ma prawo, według złączenia rodzin, na ściągnięcie swojej rodziny. Więc jeśli dajemy pozwolenie, załóżmy, 100 tysiącom, no to za chwilę będzie to 500 albo 700 tysięcy. Kolejna rzecz, to już bardziej kwestia ekonomistów, nie nasza, ale też nie mniej istotna, że ci ludzie mają inną mentalność, inną kulturę, inne oczekiwania i w Europie nikt nikomu nic za darmo nie daje. Więc wszystko, jeśli ma ktoś samochód, nie mówię o takich podstawowych rzeczach, jeśli ktoś jest głodny, czy w niezawiniony sposób znalazł się w jakiejś nędzy, czy bezdomny, to wiadomo, że mu pomagamy i to nie ma problemu, żeby się pochylać nad biednymi. Ale chodzi o pewną roszczeniowość. To już sami mamy w niemieckich gazetach te artykuły, że się zgłaszają do nich uchodźcy, pytają, kiedy dostaniemy dom, kiedy dostaniemy samochód. W Polsce nikt nikomu samochodu nie daje za darmo. Może chyba, że czegoś nie wiem. Ale tu mamy problem roszczeniowości. Wytworzyliśmy w tych ludziach pewne nadzieje złudne, że w Europie się wszystko dostaje, wszystko się należy. I tu jest też problem, bo zaczną się naprawdę niepokoje, one już są. I możemy to w niemieckich gazetach przeczytać, dokładnie te obawy, które są. To jest kolejny problem, który przed nami stoi, że jeśli sprowadzamy ludzi, musimy się nauczyć ich integrować. I to, co powiedział z marszałek Sejmu Polskiego w jednym z wywiadów, czy oni staną się Europejczykami, czy po to tu przyjeżdżają, czy po to tu przyjeżdżają, żeby Europejczycy stali się nimi? Bo w wielu wypadkach można odnieść takie wrażenie.
Czy wśród imigrantów są chrześcijanie?
Są, jest to mały procent, bo jak mówił nam patriarcha, ciekawa rzecz, że jeśli chodzi o chrześcijan, w małym stopniu emigrują. Też dlatego, że właściwie w Syrii pozostało 3 patriarchów, 20 kilku biskupów, siostry, księża. Bardzo mała, znikoma liczba opuściła Syrię. A jest taka zasada, że jak ksiądz zostaje, to i parafia zostaje.
W Europie, w Polsce mamy problem z imigrantami, ale tam na Bliskim Wschodzie, chociażby w Syrii, dzieje się dramat naszych braci chrześcijan. Co trzeba jeszcze zrobić, byśmy wszyscy byli jednym kościołem głoszącym Chrystusa?
No przede wszystkim nie robimy tego, co jest podstawową rzeczą, na którą oni wszyscy czekają, pokój. Syria jest ofiarą wielkich interesów ekonomicznych Stanów Zjednoczonych i Rosji i ich satelitów, jak Arabia Saudyjska i wiele innych. Syria to ofiara bezwładu różnych organizacji międzynarodowych, które mają i środki finansowe, i militarne, żeby to zrobić, a nie chcą tego zrobić. I Syria, że jeśli woła tamta ziemia, to woła o pokój. I wtedy się rozwiążą wszystkie problemy.
Nasi słuchacze katolickiego Radia Zamość, głównie z terenu diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ale również sąsiednich, jeśli chcieliby włączyć się w pomoc Kościołowi w potrzebie, w działalność i ten charyzmat stowarzyszenia, do czego ksiądz naszych słuchaczy zachęci?
My mamy zasadę 3 kroków. Informacja, bo żeby się do czegoś odnieść, to trzeba o tym wiedzieć. To jest między innymi to, co robimy w mediach. Drugie, modlitwa. To jest, ktoś powie, mało spektakularny środek, ale bardzo skuteczny. Pamiętamy Orisa, gdzie cały świat modlił się o pokój i te partie radykalne przegrały w wyborach. Ktoś może powiedzieć przypadek, ktoś inny powie wymodlone. I trzecie, pomoc materialna. Jak można pomóc? No, modlitwę to możemy w parafiach, w różnych grupach modlitewnych albo założyć nową, no, która będzie zwrócić się do nas. Będziemy przesyłali informacje, materiały, żeby się raz w miesiącu spotkać, pomodlić, czy jakiś film obejrzeć o sytuacji chrześcijan.
Przypomnijmy, każdy, kto chciałby wesprzeć pomoc Kościołowi w potrzebie, papieskie stowarzyszenie, przyjść z pomocą i śledzić życie Kościoła, tego cierpiącego i prześladowanego. Wszelkie informacje może znaleźć na naszej stronie pomockościowiwpotrzebie.pl.
Z księdzem Waldemarem Cisło rozmawiał ksiądz Ryszard Bordzian z katolickiego Radia Zamość. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.